Słuchajcie, ja chciałam dzisiaj powiedzieć takie słowo, które mi chodzi po głowie od jakiegoś czasu i to słowo dotyczy tego, o czym mówię dosyć dużo, czyli o marzeniach, tak? O dziedzictwie, które od Pana Boga masz i o tym, że teraz w tym czasie, szczególnie w którym żyjemy, jest tak bardzo ważne, żebyśmy pozostali na kursie marzeń. Czyli żebyśmy pozostali na kursie marzeń, które Bóg nam włożył. Żebyśmy z nich nie rezygnowali tylko dlatego, że dzisiaj sytuacja wygląda jak wygląda. Słuchaj, w ogóle dzisiaj jest, to jest bardzo ciekawe, bo ja przygotowałam cały ten tekst. Wczoraj wyskoczyły mi jakieś marzenia a propos Polski, a propos rzeczy, które odbyły się 4 lata temu, tak, kiedy pojechaliśmy do Brazylii, aby przynieść jakieś Boże poruszenie do tego, poruszenie do naszego kraju, do naszego kochanego kraju. Dzisiaj jest rocznica, tak, rocznica, kiedy po prostu ktoś próbował zdławić naszą wolność i ktoś próbował zatrzymać wszystko, co tu się miało dziać, czyli ktoś próbował nam zabrać marzenie o wolności. Tak? I powiem Ci, że już nawet na tym przykładzie widzimy, że nikt nam nie zabrał marzeń o wolności. Więc nawet jak przechodzimy przez różne trudne sytuacje, to nie możemy po prostu dać się okraść z marzeń, które Bóg włożył do naszego serca, które dał nam, bo to są nasze marzenia. Nawet jak dzisiaj jesteś w miejscu, w którym to nie wygląda za dobrze, to są nasze marzenia, których nie powinieneś się wyprzeć, bo wyprzesz się części siebie. I wiesz, zacznę od takiego przykładu. Wiesz, ja mam taki przywilej, że dosyć często rozmawiam z różnymi liderami, kiedy coś się dzieje, kiedy mają problemy, ale też kiedy z nimi pracuję na stałe. Wiesz, i rozmawiałam z jednym z tych liderów, który jest człowiekiem dosyć chorym, tak, poważnie, ale też, który dźwiga ileś tam funkcji u siebie i wiesz, jest człowiekiem bardzo zajętym. I on powiedział do mnie, wiesz Iza, ja tak doszedłem do wniosku, pozdrawiam Cię kochany, jak znowu będziesz słuchać i później mi mówić, że słuchałeś. W każdym bądź razie, wiesz, mówi, ja nie mam tyle siły, żeby robić tych wszystkich rzeczy. W związku z tym postanowiłem podzielić swoje życie na rzeczy, które muszę zrobić, bo one są ważne, bo one są takie, które trzeba ogarnąć i na rzeczy, które muszę odłożyć, tak, bo one są z duszy. I wiesz, i ja mówię, no dobrze, ale co to są te rzeczy z duszy? No są takie rzeczy, które lubię robić, na przykład lubię malować, lubię tworzyć, tak, tworzę sztuki, robię takie rzeczy, wiesz, ja byłam zachwycona, mówię, wow, świetnie, a o tej sztuce co mi mówiłeś? A tamto to faktycznie pokazał mi swoje prace, wiesz, były genialne. I wiesz, ja tak posłuchałam jego i nagle zdałam sobie sprawę, mówię, słuchaj, ale ty nie możesz porzucać tych marzeń, nie możesz ich porzucać dlatego, że nie masz czasu, tak? Albo nie możesz ich porzucać dlatego, że na razie ci się nie mieszczą w głowie. Tak? Że, wiecie, jak to jest z różnymi rzeczami, które byście zrobili. Rozmawiałam później z inną kobietą, która mówi mi, jak to jest w moim życiu, że ja mam tyle ważnych rzeczy do zrobienia i ja je ciągle zostawiam. Nie mówi, chciałabym zrobić jakąś szkołę, chciałabym uczyć ludzi, ale zajmuję się, a ja mówię, a czym się zajmujesz? Ona mówi, no muszę chodzić do pracy, później zajmuję się swoim kilkuletnim dzieckiem, później codziennie gotuję obiady, tak, bo jesteśmy z mężem na diecie, później robię to i mówi, i jestem taka zła, że ciągle nie realizuję rzeczy, które są moimi marzeniami, nie? Czyli odkładam te rzeczy, które są naprawdę ważne, ale nie pilne. Tak jak to mówimy w nomenklaturze podziału rzeczy, tak? I słuchajcie, ja po prostu tak z nią rozmawiałam i mówię, to już druga osoba w tym tygodniu, która mówi do mnie o tym, że ona musi zrezygnować z jakichś marzeń, bo być może one są duszewne, albo coś z nią jest nie tak, że ona nie może ich zrealizować w tym momencie, w którym jest. I widzisz, większość z nas jest w takim momencie, że niekoniecznie jesteśmy w stanie na dzisiaj zrealizować te rzeczy, które gdzieś w naszym sercu są. Ja pamiętam, słuchajcie, jak miałam małe dzieci, miałam takie marzenie, żeby jeździć po świecie. Żeby jeździć po świecie, najlepiej w misjach, ale wtedy moje miśki były małe i wiesz, ja sobie w ogóle nie wyobrażałam, że istnieje taka sytuacja, że ja będę gdzieś wyjeżdżała i je zostawiała. Poza tym nie było w ogóle na to pieniędzy, tak ledwo ciągnęliśmy różne rzeczy i pomyślałam sobie, skąd te marzenia? I wtedy miałam taką myśl, że jak ja ich teraz nie zrealizuję, to ja sobie będę latała, jak będę w niebie. Wiecie, jak będziesz w niebie, to tam będzie świetnie, niebo jest naprawdę genialne. Jest tam dużo ogrodów, jest dużo lasów, jest dużo krajów, jest dużo miast. I pomyślałam sobie, wow, to jak ja będę w niebie, to ja to zrealizuję i będę latała nad całą ziemią i pooglądam sobie wszystko, co chciałam zobaczyć. I wiesz, i tak nie zostawiałam tego marzenia tak po prostu na zasadzie, nie mam gdzie go włożyć, ale jak będzie czas, to je zrealizuję, tak? No ale później przyszły dzieci, trochę urosły, przyszły nowe powołanie od Pana Boga, przyszły wiatroła, przyszły perspektywy. I wiesz, zawsze mi się wydawało, że praca nad Bożym przebudzeniem jest najważniejsza. Że to jest to, co musimy robić, więc doszły nowe zajęcia, tak? Później praca nad każdym człowiekiem, czy psychoterapia, czy uzdrowienie. I nagle okazało się, że tam naprawdę nie ma miejsca. Nie ma miejsca na inne rzeczy. Pamiętam taką rozmowę z moją psychoterapeutką, żeby było jasne, wierzącą kobietą. W każdym bądź razie mówi do mnie tak: powiedz mi, co ty właściwie robisz w życiu? No ja tak zaczęłam wymieniać, to robię, to robię, to robię, to robię. I powiedziałam dopiero o połowie rzeczy. Nic nie powiedziałam o perspektywie, o wiatrołapach, o takich wyjazdach, tak? I ona mówi, i za tym masz za dużo rzeczy, z połowy możesz zrezygnować. Powinnaś nawet, bo to się odbędzie, znaczy to na twoim zdrowiu na pewno się jakoś odłoży, tak? I ja i tak się jej żal zrobiło, mówię, nie powiem jej o drugiej połowie rzeczy, które robię, bo będzie po prostu załamana i wtedy co ona mi powie, nie? Już tak z grzeczności nie powiedziałam, że dopiero połowę rzeczy wymieniłam. Ale widzisz, Bóg daje nam marzenia, On je układa po kolei i daje czas na ich realizowanie. On nie pomylił się, kiedy dał nam pewne rzeczy w sercu i kiedy powiedział, że to są Jego marzenia a propos na przykład Ciebie, a propos tego miasta, a propos tego kraju. On je włożył do Twojego serca, ufając, że Ty coś z nimi zrobisz. On je włożył do Twojego serca, ponieważ to było najlepsze miejsce, żeby je tam włożyć. Twój tata jest marzycielem i dlatego włożył tam następne rzeczy. Wiesz, ja na początku do różnych krajów i do różnych miejsc, to już tak wam powiem, pozdróżowałam po prostu w duchowej rzeczywistości. Byłam na przykład w Tajlandii, gdzie widziałam chrzty ludzi, Bóg mnie tam zabierał. Byłam w Irlandii, byłam w Niemczech, tak? Najpierw się odbywało w duchowej rzeczywistości. A później się okazało, że do większości krajów, o których myślałam, pojechałam. Czy to na misję, aż w końcu moje serce utknęło w Afryce. I wiedziałam, że Afryka to jest to miejsce, pozdrawiam Afrykę, pozdrawiam RPA, że Afryko to jest to miejsce, do którego moje serce przylgnie. I pamiętam nasza misjonarka Viola, ta, która pewnie też będzie nas odsłuchiwać, pozdrawiam Cię Violu, kogoś trzeba pozdrowić, okej, okay, ale w każdym razie Viola mi kiedyś powiedziała, Iza, wiesz co, jeżeli Bóg chce Cię posłać w różne miejsca, to naprawdę pieniądze nie są dla Niego problemem. I słuchajcie, pieniądze nie były dla Boga problemem. W każde miejsce, w którym mnie posyłał. I okazało się, że rzeczy, które wydawało mi się, że mogą być, znaczy, że będą odłożone, bo nie ma szans, Bóg ich nie odkładał. Bóg je robił w swoim czasie. Więc nasz czas i Jego czas to są dwie różne rzeczy, ale prawda jest taka, że jak Bóg daje marzenia, to kiedy przychodzi czas, żeby te marzenia były jakby urodziły się, to one się rodzą. Ale żeby one się urodziły, to my je musimy nosić w naszym łonie. Musimy je mieć wewnątrz. Nie możemy się ich wyprzeć, nie możemy o nich zapomnieć. Musimy je nosić. I wiecie, to jest naprawdę możliwe, żeby to zrobić. I wiecie o tym, że ja mam dzieci adoptowane. I pamiętam, że pierwszy raz, jak poszłam do kobiety, do takiej, powiem to, chcę to powiedzieć, bo jakby na perspektywie się toczy swoje życie, ja też mówię o marzeniach dużo i po prostu nie zawsze ludzie jakby wiedzą, jak się do tego odnieść, ale słuchajcie, miałam takie marzenie, żeby mieć małe miśki, żeby mieć dzieci i pamiętam, poszłam do takiej agencji adopcyjnej w Warszawie, no i dowiedziałam się, że muszę mieć 2,5 tysiąca na głowę, wykończony dom, tak, i muszę mieć to i to i jeszcze nie powinnam być pastorem protestanckim albo jakoś to musimy zrobić, żeby to ukryć, bo protestantom nie dadzą, nie? Aha, i w ogóle miałam chodzić w ciąży urojonej przez 2 lata i pogodzić się z tym, że jak dostanę dziecko, to w moim wieku na pewno to będzie dziecko już kilkunastoletnie, tak, lub 10-letnie. I ja tak wyszłam i mówię, to w ogóle nie jest zgodne z moimi marzeniami w moim wnętrzu. To w ogóle nie jest to, co ja w sercu czułam, to nie jest to, co ja widziałam. Myśmy z Markiem się modlili, dokładnie wiedzieliśmy po prostu jakby od Pana Boga, jakie chcielibyśmy dzieci. Wiesz, to nie było blondynka ze złotymi lokami, nie na tej zasadzie, ale jedno mniejsze, drugie większe, najlepiej 2 od razu. I tam, wiesz, modliliśmy się i czuliśmy, jak to ma wyglądać. I wyszłam od tej kobiety i po prostu byłam taka załamana. I mówię, Panie Boże, my ani nie mamy tyle pieniędzy, ani nie mamy wykończonego mieszkania, ani nie mamy tych wszystkich rzeczy. I ja mówię, nie będziemy mieć w najbliższym czasie. W ogóle nie ma takiej możliwości. I pamiętam, że powiedziałam do Boga, Panie Boże, jak to marzenie należy do Ciebie, to marzenie a propos dzieci należy do Ciebie, to ja jestem gotowa, żeby je wziąć. Ale Ty musisz ukrócić przynajmniej ten czas tej urojonej ciąży, bo ja wiem, urojenia mam różne, ale takiego 2-letniego to ja nie przeżyję. Wiecie, i po prostu, i to było niesamowite, bo pamiętam, że jakoś chyba 3 miesiące później moja przyjaciółka mówi, a jedziecie do Krakowa, tam zawieźć usługującego, to wjedźcie tam po drodze do takiej agencji adopcyjnej. Oni tam mają wszystko przygotowane, wiesz, i słuchajcie, okazało się, że tylko tego dnia, kiedy my jechaliśmy do Krakowa, ta agencja była czynna. No więc usiedliśmy na wprost tej kobiety, zaczęliśmy z nią rozmawiać, rozmawialiśmy pół godziny. Ona mówi, właściwie to wy już jesteście gotowi na dzieci. Ale pani się nie zapytała, jakie dzieci my chcemy. No, znaczy nie, ona się nas zapytała dokładnie, o jakich dzieciach marzycie, jakie chcieliśmy, ale my nie możemy tak mówić, bo to nie wypada. No jak nie wypada? Później będziecie chcieli oddawać dzieci czy coś, macie powiedzieć, o jakich dzieciach marzycie. I wiesz, i słuchajcie, i dla mnie to była jakaś rozmowa, posłuchała, co my robimy i tak dalej. Mówi, to wy już jesteście gotowi. To przesyłajcie papiery, żeby jak najszybciej zrobić. Słuchajcie, my zostaliśmy rodzicami po 6 miesiącach. Po 6 miesiącach, pamiętam, musieliśmy jeszcze odłożyć wyjazd do Stanów, bo Misiek już czekał na nas, tak? I pani do nas mówi, taka piękna blondynka, wiesz, z takim blond, identyczna jak wy, wiesz. Faktycznie jak ją wzięliśmy, wyglądała tak jak my, a teraz to w ogóle pięknota nie wygląda jak my. No, ale w każdym bądź razie, jeżeli Bóg daje nam marzenia, to te marzenia się realizują. To On otwiera nam niebo i przygotowuje ludzi do tego, żebyśmy mogli wejść w miejsce naszego przeznaczenia. I wiesz, ja znam dużo ludzi, którzy startowali w takich agencjach, czy przychodzili do tych miejsc i niestety zostali zniechęceni przez ludzi, co jest bardzo trudne, ponieważ dzieci, które są gdzieś same, jest bardzo dużo. Ja wiem, że to taki patchwork zrobił Pan Bóg, wiesz. My nie mieliśmy dzieci, oni nie mieli rodziców i Pan Bóg nas spotkał razem i powiedział, stanowicie dobraną parę, dobrą parę, pasujecie do siebie. Ale ja wierzę, że po prostu jeżeli my rezygnujemy z naszych marzeń, to później jest takie coś, czy coś w nas obumiera, tak? Czyli znam takich ludzi, którzy przestraszyli się, bo ktoś im za dużo mówił, tak? Albo ktoś im mówił, jakie to będzie nie do przejścia i dlatego jakby nie weszli w tą realizację marzeń a propos na przykład tego, tak? Ale widzisz, ja wierzę, że tak powiedziałam troszeczkę od siebie, ale wiecie, ja naprawdę wierzę, że jest taki czas dla nas, szczególnie teraz, abyśmy naprawdę zostali marzycielami, abyśmy naprawdę w tym czasie nie dali się wyprzeć Panu z tego, co... wyprzeć nieprzyjacielowi z tego, co Pan Bóg ma dla nas. I powiem Wam taką ciekawą rzecz a propos przekładania niektórych marzeń do nieba. Bo niektóre się przekłada na niebo. Kiedyś mój Marek miał naprawdę taki trudny czas, pamiętam, że nie wiedzieliśmy, znaczy to było taki, wtedy bardzo dużo chodziliśmy właśnie na takie spotkania z Panem Bogiem, Immanuelowo, spotykaliśmy się z Nim i pamiętam, że Marek miał kiedyś takie spotkanie z Panem Jezusem, które bardzo mocno mnie utwierdziło w tym, co Wam mówię, że czasami marzenia warto przełożyć na niebo. Czyli nie tak, że ja z nich teraz rezygnuję, ale mówię, Panie Boże, ja je zrobię, jak się zrobi trochę czasu, a jak się tu nie zrobi czas, to na pewno w niebie będę mógł je realizować. Mój Marek spotkał się z Panem Jezusem. Pan Jezus zabrał go do takiego miejsca, które wyglądało jak gołębnik. Tam się z nim spotkał i kiedy wszedł do środka, okazało się, że to jest taka wielka biała sala i w tej wielkiej białej sali były wszystkie przyrządy do robienia mebli z drewna. I było już krzesło przygotowane, żeby tam robić krzesło, jakieś tam fotele, jakieś inne rzeczy. I Marek pyta się Pana Jezusa, Panie Jezu, co to jest? A Pan Bóg mówi, no na co to wygląda? No wygląda to na miejsce, gdzie się robi meble w drewnie, nie? I on mówi, czy to jest twoje miejsce, gdzie ty robisz meble? A Pan Jezus mówi do niego, nie, to jest twoje miejsce, gdzie ty będziesz robił meble, nie? I to było marzenie Marka, żeby pracować w drewnie i żeby robić różne takie meble. I słuchajcie, i kiedy spotkał się z Jezusem, jego zabrał go do nieba i powiedział, tak wygląda twój dom. Tu jest to miejsce, gdzie produkuje się rzeczy z drewna. Wiesz, kiedy kilka razy zdarzyło mi się być w wizji w niebie, to właśnie takie miejsca oglądałam, gdzie ludzie coś robili, na przykład hodowali piękne rabaty kwiatów, albo robili mnóstwo dżemów i mnóstwo przetworów, albo śpiewali w uwielbieniu dla Pana Boga. Więc pewne rzeczy, których być może nie jesteśmy w stanie tu zrealizować, a o nich pamiętamy, one gdzieś się zrealizują. Wiecie dlaczego? Bo tam jest nasza wieczność. Tutaj jest tylko cząstka naszego życia. Ta większość rzeczy, które będziemy i tak realizować, na które starczy nam czasu, tak, ona jest tam. Ale bardzo często to pragnienie jest w naszym sercu, bo myśmy z nim przyszli z nieba. To było część czegoś, co tam robiliśmy. No ale to już tak bardzo, bardzo duchowo i bardzo odjazdowo, ale dla mnie bardzo prawdziwie, tak? Bo widziałam ludzi, którzy robią tam piękne rzeczy, na przykład piękne rzeczy z korali, piękne rzeczy z pereł, tak? One były cudne. Po prostu ja lubię się takimi rzeczami zachwycać i naprawdę wierzę, że Bóg dał do naszych dusz bardzo duże piękna, które może wyrażać coś, co jest w niebie. Te melodie, które tworzycie, to są rzeczy, które są zapisane w niebie. Jeżeli będziemy je ściągać, one będą otwierać ludzkie serca. Wszystko, co tworzymy, od zwykłego szala, poprzez czapkę na drutach, poprzez usługiwanie innym, poprzez malowanie obrazów, to są rzeczy, które są talentami Pana Boga, których nie możemy porzucać. Taka inspiracja dla innych ludzi, którzy, kiedy możemy do ich serca wlać ogień takiego pokoju, którego nie mieli przez długie lata. Wiecie, jednym z największych wzruszeń dla mnie jest to, kiedy mogę usiąść z moimi pacjentami, którzy są zapłakani, i doprowadzić ich do takiego miejsca, kiedy oni do mnie mówią, czuję pokój. Albo rozmawiać z nimi i dojść do takiego miejsca, w którym oni mówią do mnie, proszę Panią, to jest dla mnie odkrycie, Bóg jest dobry. Czyli On nie jest jak mój ojciec. To są takie odkrycia, które mogą nosić w sercu tylko ludzie, którzy są marzycielami, tak? I wtedy tymi marzeniami zarażać innych, tak? Także te wszystkie rzeczy, które masz w życiu, których może jeszcze nie korzystasz, nie porzucaj ich i nie myśl o nich, tak? Znaczy i myśl o nich, bo to jest coś, co jest jakby ta kreacja, to stwarzanie, to jest coś, co dał ci w sercu Pan Bóg. I być może to na dzisiaj nie pasuje do tego, co robisz, tak? Nie pasuje do rzeczy, które mógłbyś zrobić, ale kiedyś, kiedy to będzie całością, to możesz w to wejść, tak? Więc taka prosta rzecz. A może powiem o tym później. Okej, dobra. Czyli zobaczcie. Czyli żyjemy w takim czasie, tak jak Marek mówi, wiesz, to jest prawda, że powinniśmy się cieszyć tym, co przeżywamy każdego dnia. Kiedyś Jan polecił mi taki film, nie pamiętam go tytułu, o takim artyście. Takim pisarzu, który jeździł tym autobusem i pisał wiersze. Nie wiem, czy widzieliście ten film. To już dawno temu było. Dla mnie, pamiętacie tytuł? Peterson. Peterson. Po prostu powiem wam, oglądałam ten film tak. Po prostu niesamowity. Człowiek żył takim prostym życiem. Miał dom, miał żonę, miał psa, który mu później zjadł kupę tam rzeczy, tak? Ale po prostu jeździł autobusem i siadał i tworzył, siadał i tworzył. Ja po prostu, wow, bo myślałam sobie, takie zwykłe, proste życie, a takie pełne. Więc my mamy nasze życie, zwykłe, proste życie, ale to zwykłe nasze proste życie to jest życie, w którym my powinniśmy się nauczyć cieszyć radością zbawienia. Tak, w którym my powinniśmy zauważać każdego dnia obecność Bożą w naszym życiu. Tak, my nie możemy żyć jak dyzio marzyciel, myśląc, że wnet nadejdzie dzień, gdy ujrzymy Pana chwał, gdy złapiemy Pana Boga za nogi i wtedy się zrealizują wszystkie naszego marzenia. Tak? Tylko my żyjąc każdego dnia, tak, ciesząc się naszym zbawieniem, przygotowujemy się na zrodzenie naszych marzeń. Słuchajcie, jak matka zachodzi w ciążę, to ona po prostu tam o wszystko dba. A to witaminy, a to jakieś kwasy foliowe, a to jakieś nowe wydziwiania, a to jakieś odpowiednie spodnie, a to odpowiednie sukienki, a to tego nie mogę jeść, a to mogę jeść. I tak po prostu aż dochodzi do tego miejsca, kiedy jest gotowa, żeby rodzić. Ale większość mam, które są na przykład zaskoczone urodzeniem dziecka, tak, że o, jestem w ciąży, tak? No przecież masz męża i jesteś po ślubie, to takie normalne, tak? Ale po prostu są zaskoczone i jeżeli widzą w sobie to zaskoczenie, a są osobami wierzącymi, to bardzo szybko robią porządek ze swoją głową, żeby to dziecko nie odczuło, że ono jest niechciane. Także zobaczcie, o jakie szczegóły my dbamy, tak? Które są bardzo ważne, tak? W takim rodzeniu. I jeżeli chodzi o rodzenie Bożych marzeń i Bożych snów, to słuchajcie, jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, że to, co jest napisane w Psalmie 51, 14, 14 wersecie, przywróć mi radość z wybawienia Twego i napełnij mnie duchem ochoczym, czyli takie nasze codzienne życie, to nie powinna być dla nas udręka. Tak, my nie powinniśmy uciekać po prostu do jakichś tam marzeń i rzeczy i nie żyć życiem codziennym i nie umieć się z nim ucieszyć, czyli żyć takim, kiedyś będzie taki dzień, ja w końcu zrobię to, co chcę, ale teraz muszę jakoś to przeżyć. Tak się nie da. Tak się nie da, bo nieprzyjaciel będzie nas bardzo długo trzymał w tym miejscu, w którym jesteśmy. Pamiętam taką pisarkę, ona napisała między innymi, pisała takie dla kobiet książki. Między innymi napisała już później, po takim swoim nawróceniu, książkę na podstawie Ozeasza. Pamiętacie nazwisko? Frances River. Ale nie wiem, czy wiecie, że Frances River była kobietą, która była bardzo nieszczęśliwa w małżeństwie, bardzo jej ciężko było w jej życiu i dlatego pisała takie fajne książki dla kobiet. O tym, jak wygląda prawdziwa miłość, o tym, jak wygląda takie prawdziwe życie, tak, jak powinny rzeczy wyglądać. I dlatego tyle kobiet ogląda i czyta romanse. Tak, czyli marnują romans własnego życia, mając już małżonka na przykład, ale czyta romanse. Dlaczego? Bo tam wyczuwają marzenia, w których kiedyś były. Ale prawda jest taka, że jeżeli przełożą to na codzienne życie, to znajdą romantyczną miłość tu i teraz, w miejscu, w którym są. Natomiast jak będą marzyć o rzeczach niemożliwych, tak, to będą tracić to, co mają u własnego boku. Tak? I słuchajcie, to jest bardzo ciekawe, że Frances River pisze sama o tym, że ona w pewnym momencie te wszystkie powieści, te wszystkie rzeczy, które robiła, były ucieczką od jej mozołu dnia. I mówi, ale w pewnym momencie przeżyłam takie spotkanie z Bogiem, w którym zobaczyłam, że tak nie może być. I wtedy zaczęły powstawać te książki, między innymi o księdze Ozeasza i tak dalej, i tak dalej. Czyli przeżyła kompletną zmianę wtedy, kiedy po prostu zaczęła żyć codziennie w życiu z obecnością Boga, zauważaniem Jego działania w naszym życiu. I podobnie jest z nami. Wiesz, albo będziemy żyć jak w Lodebar, myśląc o tym, jak jest strasznie, albo zaczniemy żyć naszymi marzeniami, ale będziemy też myśleć o tym, że to w tym miejscu, w którym jesteśmy, to nie jest jakaś, wiesz, Sodoma i Gomora, albo jakaś pustynia, ale kiedyś to będzie dobrze, tak? Czyli to, co potrzebujemy zrobić, żeby nasze marzenia mogły się zrodzić, to teraz, tu i teraz, w tej pandemii, w której żyjemy, w tym miejscu, w którym żyjemy, nauczyć się cieszyć tym, co mamy. Do jakby być Bogu wdzięcznym za to, co mamy. Słuchajcie, ja wiem, co mówię, bo kiedyś, jak się śmiałam, że jak adoptowałam dzieci, to adoptowane mamy ponoć mogą karmić piersią i mieć depresje poporodowe. No ja zaliczyłam to gorsze. Tak, także byłam tak zmęczona, że nie byłam w stanie w ogóle funkcjonować, kiedy jakby Przem przyszedł do nas. To wstawanie po prostu w nocy tyle razy, to ja byłam spuchnięta cała i w ogóle byłam nieprzytomna. I pamiętam, że wtedy dostałam takiej depresji poporodowej. To było bardzo trudne. Nie chciałam brać żadnych leków, nie dlatego, że nie karmiłam piersią, bo nie karmiłam, ale dlatego, że nie chciałam. I pamiętam, że każdego rana, żeby funkcjonować, to schodziłam do łazienki, bo to było jedyne miejsce, gdzie siedziałam sama. Zamykałam się w łazience i się przez 20 minut modliłam. Tak? I uwielbiałam Boga i później byłam w stanie funkcjonować. Ale pamiętam, że wtedy moja koleżanka do mnie powiedziała, mówi do mnie: Iza, po prostu ty musisz się modlić, żeby Bóg przywrócił radość z wybawienia w twoim życiu. Żebyś każdego dnia miała radość wybawienia w swoim życiu. Wiesz, mnie zawsze podobały się takie rzeczy, jak, wiesz, wróbel skaczący w kałuży, takie, może takie durne, wiesz, małe, ale mi się podobały liście, które były w wodzie, wiesz, jakieś tam zamrożone kawałki drzew. To było piękne dla mnie. Ja to mogłam godzinami oglądać, patrzeć na to, tak? A już w ogóle jak mogłam patrzeć, jak ktoś maluje obrazy, to było przepiękne. No ale wtedy to było wszystko takie, wiesz, jak w COVID-zie ludzie smaku nie mają. Kawa! Coś tam, tak? To ja patrzyłam na ptaki i myślałam sobie: Jezu, po prostu zaraz będą obsrywać mi działkę. Nie? Patrzyłam na słońce, myślę: kurczę, nie wzięłam kapelusza. Nie było we mnie czegoś takiego. I słuchajcie, ja świadomie zaczęłam ćwiczyć swoją uważność. Stwierdziłam, to tak nie może być. Ja muszę się umieć z tego uradować. Ja muszę się umieć uradować z tego, że mój syn, pamiętam najlepszą, cała ekipa u nas na działce ludzi, tak? Wtedy mieliśmy szczęśliwe niedziele. Przeżyłam je jakoś, uszczęśliwiłam się. W każdym razie pamiętam, że mój syn leci, Oliwka leci do mnie i mówi: mamo, 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 chodź zobacz, Przemek ma w buzi ślimaki, nie? Ja mówię: niemożliwe po prostu, wiesz. I mówię: chodź tutaj do mnie, wiesz, patrzę normalnie z muszelkami, z kupą, wiesz, wypluł mi. Za chwilę znowu, nie? I tak pomyślałam sobie, czemu ja się nie mogę z tego ucieszyć, nie? Przecież to jest fajne, zjadę ślimaki. Nie? I wtedy zaczęłam widzieć, nie, to musi być coś innego. Ja muszę usiąść na łące, muszę umieć ucieszyć się tym, co tam jest, podmuchać dmuchawce, po prostu pokazać mu pierwszą żabę, pokazać mu pierwszą rzekę, wsadzić jego rękę do rzeki. Wiesz, muszę się z tego umieć ucieszyć. I pamiętam, to był taki mój początek ucieszania się tym, co Pan Bóg zrobił. Ucieszania się tym, że słuchajcie, Bóg mnie umieścił w ogrodzie Eden. Nie wiem jak tobie, jak ciebie. Ale ja mam tyle pięknych rzeczy dookoła, w moim zwykłym ogródku, w moich takich chaszczach, paszczach. W ogóle to po prostu jest niesamowite. Tam rosną takie rzeczy, które wyglądają jak chwasty, ale jak tylko przyjdzie mróz, one w ogóle inaczej wyglądają. One są przepiękne. Czy wy to w ogóle zauważacie? Przecież my mamy tyle powodów do radości, tyle powodów do takiego ucieszenia się, bo to wszystko wynika z naszego wybawienia. My zaczynamy widzieć, jak Bóg przepięknie stworzył świat tylko po to, żebyśmy my w nim mieli radość z Niego. Tak, to wszystko było dla człowieka. To wszystko było dla ukoronowania jego stworzenia. Więc jeżeli my każdego dnia po prostu zaczynamy się cieszyć tym, co jest dookoła nas, doceniać to, co jest dookoła nas, czyli słuchajcie, być może nie masz męża, ale chcesz go bardzo mieć. Uciesz się tym, że teraz jesteś w miejscu, w którym jesteś i kiedyś go będziesz miała. Przywitaj go z dala. Przywitaj go z dala, a nie żyj w takim miejscu, wnet nadejdzie dzień. Wnet nadejdzie dzień, bo całe życie będziesz nieszczęśliwa. Wiesz, moja mama zawsze do mnie tak mówiła. Ja przychodziłam, wiesz, jako uczennica podstawówki, mówię, mamo, jak ja bym już chciała pójść do liceum i skończyć 18 lat, wtedy wszystko mi będzie można. A moja mama do mnie mówiła, Iza, ciesz się tym, jak jesteś w podstawówce, możesz poganiać, powygłupiać się, wrócić do domu o normalnej porze, naprawdę będzie fajnie. Później zaczęłam chodzić do technikum. Mamo, ja muszę wstawać o 5:00 po prostu i wracam do domu o 16:00, idę na trening, jest godzina 20:00, ja już mam dość, jak ja bym chciała być na studiach. I moja mama mówiła do mnie, Iza, ciesz się tym, że jesteś w technikum, pójdziesz sobie na dyskotekę, pójdziesz, pogadasz ze znajomymi, zobacz, ile masz chłopaków, na pewno jakiegoś znajdziesz, tak, nie myśl o studiach. I tak wiesz, co się przesuwaliśmy, to moja mama cały czas mówiła do mnie, ciesz się tym, co teraz masz. Uciesz się tym, co teraz masz. Nie myśl o tym, że teraz nie możesz jechać na wczasy. Ciesz się tym, że biegasz po swoich lasach. Jesteś na wczasach, nie mów, ojejku, nie mam moich zabawek, mam je w domu. Tylko ciesz się tym, że teraz możesz robić coś nowego. I wiesz, ja wierzę, że takie nasze umiejętność, naszego ucieszenia się z tym, tak? Wiecie, jak to jest z dziećmi? Boże, żeby one już umiały chodzić. To raczkowanie mnie zabije. Kto wymyślił schody w tym domu? A dopiero niedawno myślałeś o tym, żeby one się już same poruszały, bo mnie już kręgosłup boli od tego noszenia ich, tak? Teraz one zaczęły gadać, zaczęły do ciebie nawijać, a ty myślisz sobie, jak to fajnie było, jak one tylko tak gu-gu mówiły. A teraz stoją nad tobą i opowiadają tysiące historii, których ty nawet nie rozumiesz, bo to jest takim innym językiem mówione. Ale kiedyś marzyłeś o tym, że kiedyś będzie taki dzień, że twoje dzieci przemówią ludzkim głosem i będą z tobą rozmawiać o jakichś rzeczach, które ich martwią albo które są dla nich trudne, ale nie wiedziałaś wtedy, że ich będzie aż tak dużo. Tak, rozumiecie? Czyli w każdym momencie my mamy wiele rzeczy, za które możemy być wdzięczni i wiele rzeczy, za które możemy Bogu podziękować, bo to przygotowuje nas do porodu marzeń. To przygotowuje nas do takiego ucieszenia się następnymi rzeczami, które gdzieś przychodzą, tak? Czyli jeżeli my żyjemy każdego dnia w takim przywróceniu radości z wybawienia naszego, a nie z męką, że kiedyś to się skończy, to naprawdę nasze życie zaczyna wyglądać inaczej, tak? Jednak w tym samym czasie naprawdę pewne rzeczy, które mamy, to są rzeczy, o których nie powinniśmy przestać marzyć. Czy ktoś na tym miejscu chciałby mieć kiedyś dom, a go nie ma? Nie przestawaj o tym marzyć. Nie przestawaj. Ty już miałaś. A drugi chcesz mieć, dobrze. Okay? Ale nie przestawaj marzyć. Zostaw to w sercu i powiedz, Boże, kiedyś będzie taki dzień, gdzie ja będę mógł w tym domu mieszkać. Ja wierzę. A jak nie, to wiem, że mam dużo mieszkań w domu. Tak? Czyli wyluzuj się, bo Bóg na pewno cię gdzieś przeprowadzi, ale jak na razie jeszcze nie masz tego, co ty byś chciała, to uciesz się tym, co masz. Tak? Przyozdób to miejsce, w którym teraz jesteś i powiedz, to jest mój dom i będę tu mieszkać tyle, ile trzeba, ale kiedyś będę mieszkać gdzie indziej, bo o jakimś innym domu marzyłam. Pamiętam, jak Ania Zbyszek zawsze martwił się Anią, naszą dębską, tak? Bo Ania przychodziła i mówię, Zbyszek, ja tak marzę o domu, a Zbyszek marzę. Słuchajcie, Ania mieszka w domu, nie wiem, czy zobaczyliście. Ma piękny ogród, tak? Ona miała takie coś, że służyła Panu Bogu, robiła tak dużo i w pewnym momencie zapragnęła, ja chciałabym mieć swój dom. Ja chciałam mieć takie miejsce, do którego wracam. I tata to uznał. Ja to rozumiem, bo ja też miałam takie miejsce, w którym powiedziałam, Panie Boże, to już jest 12 mieszkań w ciągu ostatnich 2 lat. Ja już jestem naprawdę zmęczona. Ja bym chciała mieć dom, ale to jest w ogóle niemożliwe. Nie ma rzeczy niemożliwych dla Boga. Nie ma rzeczy niemożliwych dla Boga. Bóg jest w stanie uruchomić wszystko, żebyś była w miejscu, w którym jesteś. Inne pytanie, czy ci jest to potrzebne? Bo może się nie jest na dzisiaj potrzebne. Wiola kiedyś powiedziała, Wiola nasza Dąbrowska, mówi, powiedziałam Bogu, że chciałabym mieć dom. I mówi, i wtedy zaliczyłam najwięcej krajów w ciągu roku, które można było zaliczyć. Chyba ponad 18. Przemieszczałam się z miejsca na miejsce, z sierocińca do sierocińca i myślałam, to chyba było głupie marzenie, żeby mieć dom. I słuchajcie, ale teraz Wiola ma pierwszy dom w swoim życiu. mieszka z mężem na Alasce, tak, ma dom, tak, i mówi, ja jeszcze nigdy tak długo nie byłam w jednym miejscu i nie miałam swojego miejsca na tak długo. Wiesz, ja wierzę, że jakby jest taki czas, kiedy Bóg przywołuje nas do miejsca, kiedy nasze marzenia mogą się zrealizować, ale dzieje się tak wtedy, kiedy my po prostu tego nie porzucamy. I teraz widzisz, ja pamiętam, jak ja byłam w takim miejscu, jak przyjechaliśmy do Krakowa, po bardzo dużym złamaniu i naprawdę nie miałam ochoty więcej wracać do służby Panu Bogu. Ja robiłam karierę w biznesie, wtedy pracowałam w firmie szkolejowej, szkolącej bankierów, zarządzałam dużą ilością różnych dyrektorów i tak dalej, to było fajne. Później przeprowadziłam się do Krakowa, bo Pan Bóg nam powiedział, że mamy się tam przenieść, że to jest nasze miejsce w służbie, ale ja tak myślałam, modliłam się, żeby Marek wrócił do służby, żeby on te wszystkie rzeczy zrobił, ale ja robiłam swoją karierę. Mieliśmy wtedy tam, wiesz, dwie szkoły biblijne, oprócz tego mieliśmy jeszcze, ja byłam pastorem, Marek więcej jeździł, drugim, tak? I w tym wszystkim ja stwierdziłam, nie, ja idę w kierunku biznesu i pamiętam, szłam na taką bardzo dobrą rozmowę kwalifikacyjną. Taką na całą Europę miałam pracować jako koordynator. To już była trzecia rozmowa, ona była, trzecia była po angielsku, ta już miała być taka z akceptacją i przechodziłam koło okna wystawowego. Słuchajcie, jak chcecie coś ugrać bez Pana Boga, to nie chodźcie koło okien wystawowych. Więc ja przechodziłam koło okna wystawowego, stanęłam, żeby się poprawić, bo to wiesz, dobrze jest mieć dobre wejście, jak spotykasz się z wysokimi dyrektorami. Poszłam na to wejście, znaczy stanęłam przed tą, poprawiam się i nagle słyszę Boży głos za swoimi plecami. Czy Ty jeszcze chcesz realizować moje powołanie? Słuchajcie, w moim sercu było bardzo jasne, nie. Nie, niech mój mąż realizuje, ja będę w biznesie, ja tu będę żoną pastora, będę tam rączki podnosić w odpowiednim momencie, śpiewać, tańczyć i tak dalej. Nie, ja nie chcę. To mnie za bardzo bolało. Ci liderzy mnie za bardzo zranili, za bardzo mnie odrzucili, ja straciłam wszystko. Ja z ledwością po prostu utrzymałam mojego męża, który był w takim rozpadzie. Ja nie chcę już się w to bawić. Po co mi to całe chrześcijaństwo? Być może jesteś w takim momencie, jak tego słuchasz. I Pan Bóg stał tak za mną dalej i mówił, czy Ty chcesz zrealizować moje powołanie a propos Twojego życia? Ja tak stałam, powiedziałam te wszystkie swoje argumenty, skończyłam rozmawiać, opuściłam głowę i powiedziałam, Panie Boże, no jasne, no oczywiście, że tak. No chyba nie mam wyjścia, bo to jest coś, co włożyłeś do mojego serca. I później zaczęły się właśnie te wszystkie szkoły biblijne, inne rzeczy, które robiłam, wyjazdy dla literów, bardzo dużo wyjazdów. I wiesz, to nie dawało kasy. Ale było częścią mnie i częścią mojego przeznaczenia. I pamiętam, kiedy już rok przed wyjazdem tam byliśmy, dostałam następną propozycję, ponieważ moje papiery gdzieś tam funkcjonowały w takim bardzo, bardzo znanej firmie konsultingowej, która znowu szkoliła różne osoby i chciała wejść w obszar banków. Więc ja pamiętam, że wtedy poszłam na to spotkanie, bo o kasę ciągle trzeba było wierzyć. I ja jeszcze miałam trochę przerobu, więc stwierdziłam, że ja znam się na szkoleniach. Rozmawiałam tam na tym spotkaniu, w takim panelowej rozmowie, też po angielsku. I co było ciekawe, rozpłakałam się na tej rozmowie. I to był dla mnie szok, bo ja nie płaczę na rozmowach kwalifikacyjnych. Przynajmniej nie zdarzało mi się nigdy. Wiesz, i to było takie nieprofesjonalne. Wiesz, ale tak wyszłam na ulicę Szeroką, bo to było w Kazimierzu Krakowskim. Wyszłam na ulicę Szeroką i mówię, Jezu, po prostu, co tu się dzieje? Ty, proszę Cię, objaw mi, co się w tym miejscu dzieje. I słuchajcie, wróciłam tam później na naszą rozmowę, bo oczywiście oni mnie poprosili mnie o projekt, żebym zrobiła i powiedzieli, że nie, no my absolutnie Panią chcemy, nie wiemy, co się tu stało na tym spotkaniu, ale Pani nam, bardzo, bardzo nam Pani zaimponowała, więc ja wróciłam na to spotkanie. Jak wróciłam tam, to ten szef ze mną siedział i mówi, widzi Pani, tutaj były takie trzy obrazy. I ja po prostu w czasie tej rozmowy przekazywałem Pani energię z tych obrazów. Ja tak myślę, Jezu, gdzie ja jestem? Myślałam, że w firmie szkoleniowej. I mówi, no ale Pani tej energii nie przyjęła i Pani wtedy zaczęła płakać. Ja mówię, fajnie, Panie Boże, że mi mówisz, tak? Ale on mówi mi, mnie bardzo się podoba Pani duchowość. I taki czysty duch, który w Pani jest. I ja wiem, że ten czysty duch, ja takiego samego czystego ducha widzę w Pani, wtedy zarządzała bankami Pani Hania, tak zostawmy w tym miejscu, tak? I mówi, ja też w niej widzę tą duchowość. I ja bym się chciał do tej duchowości zbliżyć. I wiesz, i ja mówię, proszę pana, ale tak wyjaśnijmy sobie różne rzeczy. Ja jestem żoną pastora, jestem osobą na nowo narodzoną i ja nie wiem, czy ja mam tutaj pracować. A on mówi do mnie, proszę pana, a poza tym, proszę pana, ja jeszcze rok tylko tutaj zostaję. Słuchajcie, on mi dał takie pieniądze, nawet sobie nie wyobrażacie, w tamtym czasie. Powiedział mi, że mogę pracować tylko na 3/4 etatu, że koniecznie on chce mnie tam mieć. Dał mi możliwość, mnie i mojemu mężowi, zapisał nas do klubu, który normalnie był płatny około 5 tysięcy miesięcznie, żeby w nim być, wysokich profesorów, tak? I ja wiedziałam, o co mu chodzi. Jemu chodzi o duchowość. I pamiętam, stanęłam wtedy przed Bogiem i powiedziałam, Boże, czy to jest Twoje marzenie a propos mnie? Czy naprawdę tu chodzi o to, żebym ja teraz zarobiła kupę kasy, żebyśmy mieli w końcu nasze pierwsze meble, bo mieliśmy tylko nasze pierwsze książki, które zalegały w takich kupach do samego sufitu, tak? I nasz materac na podłodze to był cały nasz wielki majątek, który mieliśmy. I mówię, Panie Boże, czy to jest to, co Ty chcesz? Przecież nareszcie byśmy się odbili i mielibyśmy coś więcej. I pamiętam, że wtedy wiedziałam, że jeżeli ja się zgodzę na tą pracę, to owszem będę miała pieniądze, ale on będzie miał dostęp do różnych miejsc, do których ja jeżdżę w taki sposób duchowy. I Bóg mi bardzo wyraźnie powiedział, że nie mogę w te rzeczy wejść. Więc widzisz, jeżeli masz różne marzenia w swoim sercu i chcesz je realizować, to oprócz tego, że masz je nosić w swoim sercu, to za każdym razem muszą one być poddane Bogu, bo naprawdę nasz nieprzyjaciel dokładnie wie, w jakie miejsce uderzyć, aby nas tych marzeń pozbawić i wyrwać nas z tego miejsca. Widzisz, takie uciemiężenie od ludzi, których mamy, szczególnie ludzi w społecznościach, w których kiedyś byliśmy lub jesteśmy, tak, one bardzo często powodują, że my rezygnujemy. Że my zrezygnujemy z naszego powołania i z naszego przeznaczenia. Ale Bóg nieustannie nas przywołuje. Tak jak mnie przed tym lustrem, tak samo i Tobie przywołuje Ciebie. I Bóg nieustannie zatrzymuje w różnym miejscu Twoje powołanie w świecie, aby Cię zawrócić do Jego przeznaczenia. Ja nie mówię, że wszyscy mają głosić Słowo. Ja nie mówię o tym, a może powinnam powiedzieć, że wszyscy niech głoszą Słowo, wszyscy niech ewangelizują, wszyscy niech kładą ręce na chorych. No to chyba wszyscy mamy robić, tak? Ale mówię, że ja nie mówię o tym, bo my jesteśmy powołani, aby być w świecie, aby żyć pomiędzy nimi, aby tam rozgłaszać królestwo. Ale są miejsca, w które nie powinniśmy wchodzić, bo one mogą zatrzymać nasze powołanie i wpłynąć na zniekształcenie naszego powołania. Okej, idźmy dalej. Zobaczcie, marzenia, które mamy, one dotyczą nas, tak? Kiedy każdego dnia ich je nosimy, ale dotyczą też naszych przyjaciół, tak? Naszego miasta i naszego kraju. I widzisz, ja wierzę, że kiedy my jesteśmy takimi otwartymi naczyniami dla Pana Boga, to On nam daje marzenia, które niesie też a propos naszego miasta i a propos kraju, a propos ludzi. Czy niosłeś kiedyś jakiegoś człowieka w modlitwie? Czy niosłeś jego marzenia w modlitwie? Wiesz, mi się wiele razy zdarzyło nosić w sercu kogoś, kto na przykład bardzo chciał mieć dziecko, albo kogoś, kto chciał mieć żonę, albo kogoś, kto chciał mieć męża. I było dla mnie cudownie po jakimś czasie oglądać, że moja ciąża doszła do skutku, bo w końcu jest mąż dla tego kogoś, tak? I bardzo często jest takie coś, że Bóg mi mówi o jakiejś osobie i mówi, słuchaj, to jest ktoś, kogoś musisz ponieść dalej. To jest ktoś, kogo musisz zabrać na misję, bo jak go zabierzesz, to on już nie będzie żył więcej taki sam. To jest ktoś, komu musisz pomóc i to zrobić i wtedy zobaczysz, że on popłynie w swoich marzeniach. Będzie gotowy na to, żeby pójść dalej. Więc Bóg nam daje takie osoby, które niosą nas gdzieś, przenoszą nas w swoich własnych marzeniach, bo Bóg umieścił ich w naszym wnętrzu, tak? Czyli my znowu nie niesiemy tylko siebie, ale niesiemy również tych obok nas. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, że jedną z wizji naszego Kościoła, jedną z wizji drogi jest to, żeby was wyposażyć do tego, żebyście mogli stać się dorośli i żebyście mogli wyposażyć innych, aby oni mogli stać się dorosły. Czyli po to bawimy się w rzeczy apostolskie, czy wchodzimy w rzeczy apostolskie, żeby was wyposażyć do waszego powołania i żebyście mogli wy wyposażać innych. Tak? Czyli tak naprawdę my w sercu z Markiem nosimy was. Tak, żeby was wspomóc w tym, żebyście mogli pójść dalej, żebyście mogli pójść w miejsce waszego przeznaczenia. Okej, ale teraz zobaczcie dalej. I czasami nam to tak ciężko idzie. Okej, słuchajcie, zobaczcie dalej. Zobaczcie na Elizeusza. To jest bardzo fajny fragment, który ja bardzo lubię. Ja się zawsze zastanawiałam, dlaczego Bóg powołał Elizeusza. Przecież jemu tak dobrze szło. Czy ktoś z was kiedyś orał pługiem? Naprawdę nikt? Tylko ja? Ja orałam, tylko traktorem jechałam, ale taki ciężki, leśny pług, także było super. Nikt nie orał pługiem. A Bóg wziął człowieka, który umiał orać pługiem i do tego jeszcze miał 12 zaprzęgów wołów. Jesteście w stanie sobie to wyobrazić? Facet, który orał 12 zaprzęgami wołów. To musiał być niezły wół. Ale zobaczcie, to był człowiek, który bardzo ciężko pracował. I w momencie, kiedy Eliasz stwierdził, że on ma dość, że on już jest zmęczony swoją służbą, że jemu ta Jezabel to życie zepsuła, że on po prostu już jest taki zmęczony, to Bóg mu mówi, weź sobie ucznia. I wybrał Elizeusza, czyli wybrał człowieka, który ciężko pracował. I tu mamy drugi punkt do tego, który powiedziałam jako pierwszy. Człowiek, który umie radować się każdym dniem swojego życia. A tu mamy człowieka, który ciężko pracuje. Bóg nie wybiera dyzia marzyciela, który ciągle doradza innym, ciągle innym mówi, jak mają żyć, ciągle innych poucza, ciągle ma jakieś proroctwa, tylko tego, kto potrafi ciężko pracować. Taki był Elizeusz. I słuchajcie, Elizeusz, nie wiem, czy zauważyliście, ale wygląda na to, że był człowiekiem majętnym. I wygląda na to, że był człowiekiem kochającym swoją mamę i swojego tatę. Bo kiedy Eliasz do niego przyszedł, to po pierwsze powiedział, poczekaj, ja pójdę za tobą, ale ja najpierw chcę pożegnać rodziców. Co jest bardzo fajne, tak? Oczywiście Eliasz mu po swojemu odpowiedział, ale pozwolił mu na to. Tak? Czyli on był zżyty z rodziną, czyli on był kimś, kto naprawdę cieszył się tym, co ma. Tak? A po drugie Eliasz wziął jedną parę wołów i na tym pługu zrobił ognisko, tak, i zaprosił ludzi, którzy tam byli, na ucztę. Ja mam nadzieję, że on nie spalił nie swojego pługa i nie zabił nie swoich wołów, ale myślę, że raczej tak było, tak, ale o czym to świadczy? To świadczy o tym, że to był człowiek, który w tym, co robił, naprawdę był dobry. Potrafił zarabiać, miał ludzi dookoła siebie i miał kochającą rodzinę. I to było miejsce wybrania Elizeusza na następcę Eliasza. I co jest ciekawe, jak pójdziemy dalej w tej historii, to zobaczymy uczniów proroczych, którzy też wiedzieli, że Eliasz odchodzi do nieba, to tak sobie tylko skrócę, tak, że Eliasz odchodzi do nieba i potrzebny jest jego następca. I oni o tym wszyscy mówili. Ale nikt nie zrobił tego, co Elizeusz. Czyli nikt nie poszedł dalej za Eliaszem. Tak? Czyli tak naprawdę to też byli ludzie, którzy mieli jakieś objawienie i mogli wejść w to miejsce większego namaszczenia, czyli miejsce realizacji marzeń, ale się zatrzymali, nie poszli dalej. Ale to tylko tak na marginesie. Dobra, czyli nie tylko ta rzecz cieszenia się każdego dnia z tego, co mamy, ale również taka rzecz jak to, że został zabrany człowiek przy ciężkiej pracy. Tak? I teraz idąc dalej, to co mówiłam, marzenia o naszych przyjaciół, marzenia o mieście, marzenia o narodzie. Wiesz, ja wierzę, że Bóg nam daje każdemu z nas marzenia według miary, którą dostaliśmy. Jeżeli Bóg daje nam przeznaczenie, abyśmy marzyli o narodzie, to jest marzenie do modlitwy. To jest marzenie do niesienia narodów w modlitwie. To nie jest marzenie do wygłaszania proroctw, które dotyczą wielkiego zbawienia i tego, co inni powinni zrobić w tej ojczyźnie. Ale to jest takie marzenie zradzania Bożych rzeczy, których absolutnie na dzisiaj nie widać, w różnych momentach, w których jesteśmy. I to jest bardzo trudne powołanie, ale widzisz, kiedy my jesteśmy bardzo blisko Boga, bo to jest następny warunek, znamy Pana Boga, jesteśmy w Nim bliskiej relacji, to co się okazuje, że Bóg coraz więcej marzeń, również tych dotyczących naszego miasta i naszego kraju, daje do naszego życia. Czy zdarzyło Ci się, że mieszkałeś w takim miejscu? O, my mieszkamy w podlaskiej wsi, które jak się przeprowadziliśmy, to nie było świateł na ulicach. Nie wiem, czy jesteście sobie w stanie to wyobrażać. Jedna droga była asfaltowa, druga była taka wiejska. Tak, było naprawdę głucho, ciemno. Moja teściowa, jak przyjeżdżała do nas, to mówiła, Jezu, was tu zamordują. Tu po prostu żywej duszy nie ma. Jeden dom nasz i dookoła pusto. I słuchajcie, ale myśmy się modlili o pomyślność tego miasta. Modliliśmy się o pomyślność tego miejsca, gdzie jesteśmy. Tak? Mamy teraz chodniki z Unii, mamy drogi, mamy światła. Jak chcę pójść z moim psem, to idę w taki wręcz park pomiędzy działkami, wszędzie mam światła, mamy nowe przedszkola, a teraz będziemy mieć nową stację. Tak? Oni myślą, że to przez burmistrza. A ja myślę, że to przez Pana Boga. Ale mamy też bardzo fajnego gospodarza, burmistrza, który po prostu bardzo fajnie nad tym wszystkim pracuje, tak? Więc tam, gdzie jedziesz, jeżeli będziesz modlić się o błogosławieństwo miasta, gdzie mieszkasz, nawet jak tam będą najgorsze rzeczy, przyjdzie błogosławieństwo do tego miasta ze względu na to, że ty tam jesteś. Przyjdzie błogosławieństwo do pracy, gdzie jesteś, ze względu na to, że ty tam jesteś. Przyjdzie do błogosławieństwo do kraju, w którym mieszkasz, ze względu na to, że ty tam jesteś. Czyli takie poszerzające się Boże Królestwo. Dlaczego? Bo ty uwierzysz, że Pan Bóg naprawdę postawił tam twoje stopy, żebyś ty mógł zmieniać to miasto. I wiesz, ja rozmawiam z koleżanką, ona prowadzi taki klub za miast. Bardzo fajne rzeczy robią dla młodzieży. I wiesz, ciągle gdzieś dochodzą do patu, jeżeli chodzi o finanse. I ja już z nią tyle rozmów miałam, takich pod tytułem, ja już nie dam ich rady. Ja już nie mogę. Ja na nią patrzę i mi tylko jedna nazwa przychodzi. Siłaczka. One na wszystko muszą zdobywać pieniądze, żeby poruszyć się, posunąć się od następnych krok, o następny krok i udaje im się, wiesz, tu 8 osób uratować, tutaj 10 osób uratować, tutaj 15 osób uratować. Ale one mówią do mnie, Iza, to jest jak kropla po prostu w obliczu wszystkich rzeczy, które się dzieją. Ale prawda jest taka, że od kropli trzeba zacząć. Tak? Więc jeżeli Bóg wkłada w twoje serce coś więcej, to zaczynasz od jednej kropli, zaczynasz od jednej małej rzeczy i nagle się okazuje, że wszystkie następne rzeczy po kolei się otwierają. Tak? Że wszystkie następne możliwości po kolei się otwierają. Nie wiem, czy słyszeliście, ale właśnie pierwszy sklep socjalny w Katowicach się uruchomił. I słuchajcie, ten sklep niesamowicie działa, bo Mikołaj miał takie marzenie, żeby to był sklep, żeby ludzie nie myśleli, że przychodzą żebrać, prosić, tak jak przychodzi się, wiesz, do Caritasu czy gdzieś. Tylko żeby oni mogli tam naprawdę za pieniądze te rzeczy kupić. I ostatnio właśnie czytaliśmy wywiad, się spłakaliśmy z babcią, która mówi, o Panie Boże, nie musiałam się prosić. Za 14 zł zrobiłam całe zakupy na cały tydzień. Bo wiesz, bo tam są takie ceny. I wiesz, i po prostu, jeżeli człowiek ma takie marzenie i zaczyna je realizować, to Pan Bóg zaczyna się przyznawać do tych marzeń. Ale dlaczego? Bo to Pan Bóg włożył do jego serca te marzenie. I teraz zobaczcie, jeżeli my jesteśmy blisko Pana Boga, czyli mieliśmy ten pierwszy punkt, tak? Pierwszy punkt, w którym mówiłam, radość codziennego dnia, zauważanie Pana Boga każdego dnia. Drugi punkt, że jesteśmy osobami, które naprawdę potrafią ciężko pracować i do tego wszystkiego cieszą się z tego wszystkiego, co mają, tak? I w końcu następna rzecz, że my jesteśmy tymi, którzy są blisko Boga. O tym zaraz podam przykład, a może teraz powinnam go podać. Bo chciałam powiedzieć o kraju, ale dobra, podam od razu przykład. Są blisko Boga i z Nim realizują swoje marzenie. I zobaczcie, tutaj podam wam przykład syna marnotrawnego. To jest w ogóle przepiękna przypowieść. Jeżeli szczególnie czytamy ją jeszcze z tej strony, to możemy zrobić naprawdę duże odkrycie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale syn marnotrawny to był człowiek, który doszedł do swojego pełnoletności i stwierdził, ja sobie teraz, Boże, poradzę sam, albo tato, ja sobie poradzę sam, ty mi daj mój majątek, i ja po prostu zacznę używać tego majątku, tak? I to, co zrobił, to, co jest dla nas ważne, to on wyjechał z miejsca, gdzie mieszkał jego ojciec. Jego ojciec powiedział, spróbuj, jasne, jest to możliwe. I wiesz, i to samo się dzieje z nami, kiedy my żyjemy z Panem Bogiem, jesteśmy z Nim blisko, jesteśmy w jakimś miejscu czy w jakiejś społeczności, to jest nasz dom i w pewnym momencie my wyjeżdżamy z tego miejsca, bo wydaje nam się, że z tym, co mamy, już poradzimy sobie sami. Zdradzę wam taką tajemnicę, ja muszę chodzić do kościoła co niedzielę, bo mój mąż mi mówi, teraz też nie wiem, czemu on mi to mówi, ale kiedyś to było naprawdę prawdą, jak miałam małe dzieci, że jak ja nie chodzę do kościoła, to ja jestem okropna. Też wam tak mówią? On zawsze do mnie mówił, Iza, prawda jest taka, że jak ty pójdziesz do kościoła, to od razu jesteś lepszy człowiek. Teraz to mi wmawia i mnie denerwuje po prostu i naprawdę mam ochotę nie pójść do kościoła przez 3 tygodnie, żeby mu udowodnić, że jestem już lepszy człowiek. Ale prawda jest taka, że najgorszą rzeczą, którą możemy zrobić, to z tymi darami, talentami, ze wszystkim, co mamy od Boga, wyprowadzić się od Pana Boga. Tak? Czyli jak ja już sobie radzę, jak mi jest dobrze, jak mam wszystko, to ja już teraz nie potrzebuję tego, ja teraz sam wiem, jak to wszystko robić. Za każdym razem, kiedy my się wyprowadzamy od Pana Boga, to diabeł dokładnie zaczyna dobierać się do naszego życia. On da nam odpowiednich przyjaciół, którzy spowodują, że my zbankrutujemy, że my stracimy wszystko, tak? I on da nam odpowiednie sytuacje, abyśmy mogli stracić rzeczy, które mamy. Bo on jest niezainteresowany tym, żeby pomnażać majątek u ludzi, którzy są wierzący. I wiesz, ja miałam taką sytuację, mój znajomy, taki dosyć wzięty biznesmen, w pewnym momencie porobił takie interesy i po prostu naciągnęli go na takie miejsce, że został z olbrzymimi długami. I on mówi, Iza, ja po prostu później się spotkałem z takim innym wierzącym biznesmenem i ten biznesmen do mnie mówi tak, czy ty jesteś głupi? Dlaczego ty ani razu nie zapytałeś się Pana Boga, co ty masz z tym zrobić? Przecież ty wkraczasz w takie miejsce, które należy do Pana tego świata. To on zarządza finansami w tym kraju. Jeżeli ty po prostu będziesz, nie pytając Pana Boga o pewne rzeczy, robił interesy, tak, nie będąc z Panem Bogiem, wiesz, on mówi do mnie, co ja mu miałam odpowiedzieć, a wtedy takim trochę odstępcą byłem. Niekoniecznie Pana Boga pytałem, bo myślałam, że już tyle wiem, że tyle doświadczenia mam w życiu, że nie potrzebuję pytać o takie rzeczy. A tu się okazuje, że jednak w takich momentach właśnie te pytania powinniśmy Panu Bogu zadawać. Nie? I teraz, czyli teraz zobaczcie, ten człowiek, młody człowiek postanowił, ja sobie zarządzę inaczej, ja zrobię po swojemu. Wiesz, jest różnica budować przy swoim ojcu i jest różnica budować samemu. Wielu młodych ludzi woli budować samemu, bo wtedy mają niezależność. Mogą pewne rzeczy robić tak, jak chcą robić. Tak? I myślą, to jest to. Ale później wiele razy, kiedy coś się dzieje, przychodzą porady do swojego ojca. I ja wierzę, że my też jesteśmy w tym momencie, kiedy wchodzimy w tego typu przeznaczenie, powołanie od Boga, kiedy majątek dostaje się w nasze ręce, że my powinniśmy wiedzieć, po co Pan Bóg nam to dał. Słuchaj, jak dostajesz wypłatę i do tej wypłaty dostajesz na przykład, kiedyś takie coś było, teraz chyba tego nie ma, takie bożonarodzeniowe, czyli tą 12. Tak? Tak? Trzynastkę, o, kiedyś trzynastkę dostawałeś. Co robisz pierwsze? Myślisz sobie, kupię sobie w końcu pralkę. A może powinieneś zadać sobie w tym momencie pytanie, jeżeli nikt nie dostawał tych pieniędzy w tym momencie, a ja je dostałem, po co one mi są potrzebne? Słuchajcie, ja dokładnie te sytuacje ze swojego własnego życia mam, kiedy dostawałam większą pulę pieniędzy i zastanawiałam się, na co? Później się okazało, że na przykład psuł mi się samochód. Tak? Albo później okazywało się, że ktoś zbierał na jakieś rzeczy i ja dostałam te pieniądze, żeby właśnie na to móc to dać. Tak? Więc w tych momentach my naprawdę potrzebujemy być przy Bogu, żeby my wiedzieć, po co my pewne rzeczy dostajemy. W jakim kierunku po prostu Bóg idzie z tymi rzeczami. Wiesz, mamy tu cudownych ludzi, nie będę mówić, którzy to są, ale pamiętam, że jak do nas przychodzili, mówili o różnych rzeczach i nazbierali sobie bardzo dużą kwotę na mieszkanie, przyszli do nas. No ale też spotkali się z jakimiś ludźmi po kolei, innymi i oni mówią, wiesz, mamy teraz odłożony cały taki, zawsze marzyliśmy o naszym mieszkaniu, ale my chyba musimy te pieniądze oddać Bogu. Jezu, jak ja się przestraszyłam. Mówię, ale słuchaj, to wygląda jak afektywna dwubiegunówka albo coś innego. Ja mówię, czemu chcecie to zrobić? Bo my tak czujemy, że inaczej to będziemy potępieni. No ale wiesz, zaczęłam z nimi rozmawiać, że to chyba nie ten kierunek, że to tak nie powinno się zrobić. Mają mieszkanie. Rozumiecie? Więc ja nie mówię o takich rzeczach, takich nagłych powiewach. Rozumiesz? I nagle coś się tam dzieje. Ja mówię o takim spokojnym, Bożym dawaniu, w którym Bóg dokładnie wie, że ty jesteś dobrym siewcą. I dlatego powierza ci pewne rzeczy, abyś ty mógł to gdzieś zasiać. I on wie, że jako dobry siewca, jeżeli ty zasiejesz, to będziesz mądrze siał. I on również wie, że ty jesteś tym, który jest wierny w sianiu. Tak? Wiecie, ja uwielbiam takich ludzi, uwielbiam takich ludzi jak mój mąż, którzy czy nie mamy pieniędzy, czy nie mamy pieniędzy, to on dziesięciny daje. I ja mówię, Marek, a może tak odłożymy tą dziesięcinę kawałek dalej tak. Najpierw zrobimy coś innego. A mój mąż mówi, ty nie bluźnij. Nie? Ale ja wiem, że wierność być może jest niemodna, ale wierność daje nam podstawy do realizacji naszych marzeń. Wierność powoduje, że być może wiele razy nie jesteśmy w stanie gdzieś pójść, ale wiesz, mi się nigdy nie zdarzało dawać gdzieś pieniędzy i pytać, po co one gdzieś idą. Jak już wiem, że mam dać, to je po prostu daję, bo wiem, że to jest wolność dawania. Okej, okay, ale ja tam z pieniędzmi to... Ja nawet nie mam karty i konta, wszystko można. Dobra. Czy mam teraz jego kartę? Boże, kazanie mi się skończyło. Tak chcieliście, ktoś się tu modlił. O, ale umiem mówić to kazanie bez notatek. Okej, dobra. Ale w każdym bądź razie, jeżeli chodzi o tego syna marnotrawnego, czyli jedną rzeczą, która była charakterystyczna dla niego, to było to, że on po prostu zaczął robić rzeczy, być może, które były w sercu jego ojca, ale bez ojca, tak? I słuchajcie, druga rzecz, która była dosyć istotna, to jego brat. Tak? Cudowny człowiek. I zobaczcie, jego brat był człowiekiem niezwykle wiernym. Człowiekiem, który naprawdę ciężko pracował, który dostał też część majątku, bo jest wyraźnie powiedziane, że ojciec majątek podzielił i dał i jednemu, i drugiemu, podzielił ten majątek i ten pracował na jego majątku. Wkurzyłbyś się, jakbyś zarobił swój majątek i wróciłby twój brat i ojciec chciałby znowu dać część twojego majątku? Ale on pracował na swoim majątku i na ojca majątku. I ojciec ucieszył się z tego, że wrócił jego syn. I słuchajcie, on zapytał się sługi, kiedy wrócił ten syn, czemu mój ojciec się raduje? I ten sługa nie powiedział mu, tak, że słuchaj, wrócił twój brat, więc ojciec dał mu pierścień, dał mu to, dał mu ta, tylko on powiedział do niego, wrócił twój brat i ojciec kazał zabić dorodne ciele i cieszy się, że odzyskał go zdrowego. On to powiedział w bardzo normalny sposób. A ten się wkurzył. I powiedział, dlaczego się wkurzył. Powiedział ojcu, był nieprzejednany i powiedział, służę ci od lat. Szanuję każdy twój rozkaz, a ty nigdy nie dałeś mi choćby koźlątka, bym się bawił z przyjaciółmi. Ledwie jednak zjawił się ten twój syn, który z dziwkami roztrwolił swój dorobek, natychmiast kazałeś zabić dorodnego cielaka. Wtedy ojciec powiedział do niego, dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, jest twoje. To dobrze, że bawimy się i cieszymy, bo widzisz, ten twój brat był martwy, a jednak ożył. Ożył, był zgubiony, lecz odnalazł się. I widzisz, dla mnie to jest przykład człowieka, który jest bardzo wierny, jest bardzo pracowity. I to jesteś ty, który jesteś wierny i pracowity, ale stracił swoje marzenia. Czyli służy w domu ojca, jest naprawdę uczciwy, we wszystkim pomaga, ale pożegnał się ze swoimi marzeniami. Tak? I teraz widzi, że ktoś się pojawia pełen marzeń. Dyzio marzyciel wrócił, poczaskany, ale wrócił, bo może ojciec go przyjmie. Opowiada świadectwo za świadectwem. I tamto, i ty myślisz sobie, mógł tu być z nami, jak ciężko pracowaliśmy. Mógł tu być z nami, jak coś robiliśmy. A teraz przyszedł i oczywiście świadectwa. Jeżeli twoje serce nosi w środku taki żal, albo twoje serce reaguje taką złością na kogoś, kto podskakuje jak taki mały osiołek, jest takim dzieckiem, ale wrócił po jakimś czasie, to znaczy, że twoje serce jest puste z marzeń. To znaczy, że jesteś bardzo wiernym człowiekiem, ale człowiekiem, który stracił swoje marzenia. I dlatego denerwują cię ci, którzy ciągle o tych marzeniach mówią. Tak? Więc potrzebujesz powrócić do swoich marzeń. Ucieszyć się z tego, że ten twój brat, którego tyle czasu nie było, wrócił. Tak? Ucieszyć się z tego, że stara się coś robić. Tak? I w twojej wierności, w której jesteś, który tak jak czytaliśmy wcześniej rzecz dotyczącą Elizeusza, która jest najlepszą rzeczą dla Boga, najlepszą glebą do Boga, aby to pomnożyć, zacząć marzyć. Czyli przywołać na nowo swoje marzenia. Dream, 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 dream. Na nowo, w tym miejscu posuchy, w tym miejscu smutku, w tym miejscu boleści, w tym miejscu zapracowania. Wiesz, ja już jestem bardzo długo wierząca, już jestem bardzo długo w służbie i powiem wam, że przemądrzania to mnie nie interesują. Ja lubię, jak przychodzą ludzie, którzy zakasują ręce do pracy i mówią, chcę z tobą pracować, chcę coś robić, ale jak ktoś mi wygłasza mądrości albo próbuje mi coś sprzedać, to mi się nawet nie chce tego słuchać. Nie chce mi się tego słuchać, bo myślę sobie, ja naprawdę myślę, że jest tyle rzeczy do zrobienia i tyle rzeczy, które musimy zrobić, każdy z nas i my, że naprawdę, jeżeli ktoś chce pociągnąć nowy pomysł, to ja bardzo chętnie będę wspierać go w tych marzeniach. Ale po co my wszyscy mamy się wymądrzać? Po co my mamy, wiecie, innym mówić, co mają robić? Jak ktoś do mnie przychodzi i mówi do mnie, powiedz mi, co ja mam zrobić, dzieli się. Tak jak dzwoni jakiś lider z Polski, mówi, Iza, słuchaj, mam taki problem z kościołem i taki, ja mu rozmawiam. Rozmawiam z nim, ale ja nie jadę do jakiegoś kościoła i nie mówię, czy chcesz posłuchać tego, co ja mam na temat twój do powiedzenia. Albo nie chcę wygłaszać kazań, że w innym kościele to ludzie wprawdzie są duchowi albo nie pomagają, a w tym kościele to jest tak. To jest, słuchajcie, po co nam to? Po co nam te rzeczy? To jest czas, kiedy możemy zakasać rękawy, wziąć ten pług i powiedzieć, Orze, a kiedy ty chcesz, to powiedz mi, że mam robić co innego. I teraz popatrzcie dalej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kiedy czytamy przypowieść o talentach, to mamy napisane, że Bóg każdemu z nas powierzył talenty. Powierzył majątek każdemu z nas. Jesteś niesamowicie obdarowany. Pamiętam, kiedyś do nas przyszła do kościoła taka dziewczyna niewierząca, dopiero co się nawróciła i mówi, jakich wy macie wspaniałych ludzi. Ten potrafi robić to, ten potrafi robić to, ten tworzy to, ten tworzy to. Przecież ich można tak wykorzystać. Oni są tacy piękni w tym wszystkim. I teraz ja jestem z tymi samymi ludźmi, połowa z nich jest ze mną od początku i ja widzę, że to jest prawda, oni to zaczęli wykorzystywać. Tak? Ale wtedy to były takie dzieci pokrzywione, takie, mamo! Tak? I ja w nich tego nie widziałam. Jak ona przyszła i mi to powiedziała, to ja pomyślałam sobie, wow, tak, muszę na nich patrzeć. będzie taki moment, że oni dorosną i zaczną zdradzać. I teraz to widzę, oni zdradzają. I to jest niesamowite. Zdradzają niesamowite rzeczy. Tak? Ale teraz popatrzcie, tu jest powiedziane o tym, że Pan Bóg dał każdemu talenty i każdemu kazał je pomnażać. I powiedział, że ci, którzy je pomnażają, ci będą mieli dodane. I słuchajcie, był jeden człowiek, który powiedział do Pana Boga, tak, dostał tylko jeden talent. Nie dostał wcale dużo. Ja mu się nie dziwię, że się tak zniechęcił, mówiąc szczerze. Jeden dostał 5, drugi dostał 2, a on 1. I teraz zobaczcie. I tu jest powiedziane, że byłeś świadom, że on mówi do Pana. Pan mówi, co masz, tak? Co masz, gdzie masz to, co ja ci zostawiłem? I on mówi do niego, wspaniały, dobry, Pan powiedział, wspaniale, dobry i wierny sługo, okazałeś się wierny, tak, ja muszę zejść do tego, bo czytałam pierwszego, drugiego. W końcu zjawił się ten, który dostał jeden talent. A miałam wam powiedzieć, gdzie? Mateusza 25, 14, 16. Pan powiedział, zobacz, zyskałem dalsze 2, dobra, to wspaniale, dobry, wierny sługo, w końcu zjawił się ten, który dostał jeden talent. Panie powiedział, przekonałem się, że jesteś twardym człowiekiem. Żniesz, gdzie nie posiałeś. Zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. Przestraszyłem się więc. Poszedłem i ukryłem swój talent w ziemi. Zwracam to, co twoje. Wtedy Pan powiedział, zły i leniwy sługo. Byłeś świadom, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypałem. Trzeba więc było powierzyć moje pieniądze bankierom. A ja po przyjeździe odebrałbym zyskiem. Zabierzcie mu ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdy bowiem, kto ma, otrzyma więcej i będzie miał w nadmiarze. A temu, kto nie ma, zabiorą i to, co ma. A nieużytecznego sługę wyrzućcie na zewnątrz w ciemność, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Słuchajcie, jedna z trudniejszych dla mnie przypowieści. Jak masz samochód, będziesz miał 2, jak masz rower, to i rower ci ukradną. Zawsze mi się tak to kojarzyło. Ale zobaczcie, co tu jest powiedziane. Ten sługa mówi do swojego pana, ja wiedziałem, że ty żniesz tam, gdzie nie siałeś. Wiedziałem, że jesteś taki ostry, że jesteś wymagający, więc dlatego wolałem zakopać to, co mi dałeś, żeby później ci to oddać. Pan mówi do niego, wiedziałeś te wszystkie rzeczy o mnie i nie próbowałeś oddać tego bankierom. Wiedziałeś, że sieję tam, zbieram tam, gdzie nie siałem. I pomimo tego to zrobiłeś. I wiesz, ja wam powiem, że kiedy my nie mamy właściwego zrozumienia tego, kim jest Bóg, jaki jest Bóg, to my też zakopujemy nasze talenty. My boimy się, że zrobimy coś nie tak, że może przesadzimy, a może będziemy zwiedzeni, a może my nie jesteśmy wybrani. No to co, że jest napisane, że wybrał to, co jest głupie wobec tego świata, ale tak głupiego jak ja, to na pewno nie mógłby wybrać. Mamy tysiące takich tłumaczeń w swoich głowach, zapominając o tym, że on dokładnie wiedział. Słuchajcie, ja myślę, że jakby on dostał 5 talentów, to on by się w ogóle przestraszył. I też by je zakopał. Ja myślę, że naprawdę Bóg dokładnie wiedział, że ten Pan dokładnie wiedział, ile ma dać jemu talentów do pomnażania. I Bóg dokładnie wie, ile talentów powinien... Miałeś kiedyś taką myśl, że ty dostałeś mniej talentów od innego? Ale tak szczerze. Ja miałam. Ja od razu powiem, że ja miałam. Miałeś to? Że inni to tacy obdarowani, a ty masz tylko jeden talent? Miałeś coś takiego? Ja pół życia takie coś miałam. Pamiętam, jak jedna taka namaszczona kobieta, jak ja byłam już żoną pastora, ale byłam tylko żoną pastora, nikim więcej. I ona taka była, prowadziła modlitwę i mówiła różne rzeczy i do mnie tak powiedziała, no Iza, ty jesteś taką fajną kobietą, taką obdarowaną. Bardzo kochasz dzieci. To było wszystko na temat mojego obdarowania. Pamiętam do tej pory, to pamiętałam. Nie kochałam wtedy tak bardzo dzieci, nie wiem, gdzie ona to zauważyła. Ale takie coś mi powiedziała, nie? Czyli zakreśliła to, że ja nie widzę duchowo, że ja nie śpiewam duchowo, że ja nic nie mam, ale kocham dzieci. To było najważniejsze. I pamiętam, wtedy naprawdę się poczułam jak takie jedno wielkie beztalencie. Nie, ale my tak mamy, że nie zauważamy tego, że diabeł nie chce, żebyśmy zobaczyli, jak bardzo jesteśmy obdarzeni, albo żebyśmy nie zauważyli tego, jak bardzo ten jeden talent, który mamy, jest ważny i jak bardzo można go pomnożyć. Czyli ten jeden talent może być jak to ziarnko gorczycy, które jeżeli tylko damy do obiegu, to ono będzie zdradzać o wiele więcej niż te 5 talentów u innego człowieka. Wiesz, ja się już nauczyłam tego, że jak widzę człowieka wiernego, który naprawdę staje z tobą zawsze, to ten człowiek potrafi wiele. A jak widzę człowieka bardzo obdarowanego, to ten człowiek będzie jak gwiazda. Szybko zejdzie i szybko spadnie. I musisz naprawdę mocno się postarać, żeby tak nie było i żeby go uratować z tymi talentami. To jest naprawdę o wiele trudniejsze niż taki jednotalentowiec. Jak tylko on się nauczy pomnażać, to on będzie siekał. A ten wielotalentowiec to przepłynie, popłynie, zapłynie, gdzieś tam się rozwali, zgrzeszy i ty go tylko łapiesz po prostu, a on jak meduza, a ty go... To jest po prostu jedna z trudniejszych rzeczy, utrzymać takiego. Ale prawda jest taka, że twój Pan daje ci marzenia i daje ci pragnienia, które są jak talenty w twoim życiu i które będą pomnażane w twoim życiu, dlatego że twój tata będzie z tobą mówił o tych talentach. Okej, dobra? I teraz możesz być w tym miejscu zapracowania, zmęczenia, możesz być w miejscu, w którym nic nie wygląda tak, jakby miały się realizować twoje marzenia. Mam dla ciebie dobrą nowinę. Józef był w takim miejscu. Najpierw podzielił się wszystkimi swoimi marzeniami. Czyli jak się tylko z nimi podzielił, to wylądował w dziurze. Gdzie go mieli zabić, jak pamiętacie? Później się okazało, że jednak go nie zabili, było coś lepszego, oddali go w niewolę, więcej miał już nie oglądać swojego ukochanego ojca. I w końcu dalej wylądował u Potyfara i zaczęło się robić fajnie, bo te marzenia mogły się realizować, tak? Ale się okazało, że chyba się pomylił, że on by się chętnie tam zatrzymał. Ale żonie Potyfara to nie bardzo się spodobało, bo mógł się zatrzymać, ale na jej warunkach. Tak? I znowu wylądował w więzieniu. Więc tak naprawdę z dziury do więzienia, aż w końcu skończyło się na tym, tak, że naprawdę siedział w tym więzieniu zbyt długo. I Bóg go z tego wyciągnął. I postawił go jako pierwszą osobę po stronie Faraona. I słuchajcie, kiedy on już zobaczył, ja wątpię, żeby on widział te Boże marzenia, albo żeby mógł się do nich przyznać, jak był w tej dziurze, a później u Potyfara, a później w więzieniu. Ale kiedy już zobaczył, że Bóg go to prowadził do tego miejsca, że gwiazdy mu się kłaniają, że słońce mu się kłania, że księżyc mu się kłania, tak, to kiedy jego bracia przyszli i on ich zobaczył, to bracia myśleli, że on ich zabije. Ja bym ich zabiła. Ja bym ich zabiła, naprawdę, na tyle, na ile się przecierpiałam od nich. A Józef powiedział, nie bójcie się, bo ja wiem, że to wszystko Pan Bóg sprawił, żebym ja mógł uratować Izraela. Czyli żebym ja mógł uratować lud mojego ojca w czasie głodu. I że Bóg przyprowadził mnie tutaj przed wami. To był człowiek niezwykle wierny, który na dodatek wszystkiego nie porzucił marzeń w swoim życiu. I był w stanie przyjąć tych, którzy byli grzesznikami. Słuchajcie, to nie był syn niemarnotrawny, tylko to był syn, który przyszedł i przyjął swoich braci, chociaż ci go zdradzili. Tak, i innym przykładem, to już wiecie, był Jakub, który też po swojemu chciał zdobyć swoje dziedzictwo, po swojemu chciał, aby jego marzenia się zrealizowały. Okazało się, że była to porażka, musiał uciekać, to znaczy pojechał po żonę gdzie indziej, ale tak naprawdę była to ucieczka. I okazało się, że trafił na gorszego krętacza niż sam on był. Tak, i tam okazało się, że wszystkie marzenia, które miał, że wyjedzie z żoną, mógł wyjechać, ale nie z tą. A później miał wyjechać z owcami, ale okazało się, że żadna nie rodzi tak, żeby mógł ją zabrać. I w końcu musiał zwrócić się do Boga i powiedzieć, Boże, Ty mnie stąd wyciągnij. Ty powiedz mi, co mam zrobić. I Bóg powiedział mu, co ma zrobić i wyciągnął go z tego miejsca i ruszył do swojego przeznaczenia i wyciągnął i ruszył do swojej wolności. Tak? Czyli w jakiejkolwiek dziurze się znajdziesz, w jakimkolwiek więzieniu się znajdziesz, w jakiejkolwiek niemożliwości się znajdziesz, jeżeli zwrócisz się do Boga, Bóg zawróci cię na ścieżkę realizacji swoich marzeń. Jeżeli tylko zawrócisz do Niego, zawrócisz do domu Ojca, Bóg uczyni drogę przed tobą. I kończąc, ja mam jeszcze ten fragment przeczytać, on jest tak przepiękny, tak go lubię. Nie przeczytam. Nie przeczytam, powiem wam coś ważniejszego. Nasz tata jest marzycielem. Kiedy Adam zgrzeszył z Ewą i przestali królować na ziemi, diabeł został panem świata z powodu jednego jabłka albo owocu, z powodu jednego grzechu nieposłuszeństwa, to Pan Bóg miał marzenie, że on kiedyś odzyska człowieka. Że odzyska człowieka do bliskiej relacji, jaka była w raju. Że odzyska człowieka do bliskości, jaką zaplanował od początku. Że odzyska człowieka do takiej bliskości, że człowiek rozpoznaje go po szeleście. Zna tembr jego głosu. Cieszy się, kiedy on nadchodzi. Miał takie marzenie. I przez całe lata, przez całe stulecia powtarzał swojemu ludowi, że ja dam drugiego Adama. I mówił o tej obietnicy, że ja dam drugiego Adama, że ja dam drugiego Adama. że przyjdzie ten, który odnowi tą łączność, która kiedyś była. Że przyjdzie ten, dzięki któremu znowu będziecie mówić Abba, tatusiu. Że przyjdzie ten, który uczyni drogę, której nie ma, która została przez grzech zniszczona. I mijały stulecia i Bóg dalej mówił swojemu ludowi o tych marzeniach. Że będzie taki moment, że przyjdzie ten, który będzie wybawicielem. I mówił, że trzeba go oczekiwać, że on wróci, że on przyjdzie, bo on jest potrzebny. I przyszedł taki moment, że Jezus się pojawił, że przyszedł Zbawiciel, ale nikt go nie poznał, bo przyszedł jako takie małe dziecko, które nie wyglądało jak marzenie Pana Boga. Być może ty tak nie wyglądasz jak marzenie Pana Boga, bo ciągle jesteś jeszcze dzieckiem, albo ciągle jesteś jakiś nie taki. I przyszedł taki Jezus i słuchajcie, dużo ludzi go nie rozpoznało. To nie było tak, że wtedy już kładli palmy i tak dalej, i tak dalej. Można powiedzieć, że jeszcze wtedy nie było czasu na niego. To jest prawda. Ale były dwie osoby, które go rozpoznały. Anna i Symeon. Byli w świątyni i czekali na jego przyjście. I Symeon prosił Boga, żeby nie odszedł, dopóki go nie ujrzy. Dopóki nie ujrzy Zbawiciela. I jak przyszła Maria z Józefem, aby złożyć Jezusa, znaczy złożyć ofiarę za Jezusa, jego pierwszą i tak dalej, po obrzezaniu, tak? To Symeon zobaczył i wiedział, że to jest Mesjasz. Że to jest Mesjasz. Bo jego serce było pełne marzeń, jego serce było pełne oczekiwania, że to jest ten czas, że Mesjasz nadchodzi i że on się doczeka. I powiedział, mogę odejść, mogę iść do Ojca, bo zobaczyłem Mesjasza. Ale pojawił się też drugi świadek, pojawiła się Anna, prorokini Anna, która całymi godzinami siedziała w świątyni i oczekiwała Zbawiciela. Kiedy on się pojawił, ona powiedziała to samo. On jest od Boga. On jest od Boga. I teraz zobaczcie, Symeon powiedział, patrzcie, jednak wam przeczytałam ten fragment, albo raczej go powiedziałam. Symeon powiedział coś jeszcze. Symeon powiedział, i to czytamy w Łukasza 2:21. Zaczął prorokować do Marii i powiedział zaś te słowa o Józefie, Marii zdumieli się, Symeon zaś pobłogosławił i rzekł do Marii. Ten chłopiec stanie się przyczyną kontrowersji w Izraelu. Jedni go odrzucą, ściągając na siebie zgubę, a inni z radością go przyjmą. W ten sposób wyjdą na jaw najskrytsze ludzkie myśli. Twoją zaś duszę przeniknie miecz cierpienia. Symeon prorokował do niej o tym, co się stanie. Więc twój Bóg był marzycielem i posłał ludzi, którzy rozpoznali, że to jest jego marzenie. Do ciebie też pośle ludzi, którzy rozpoznają w tobie marzenie Ojca. I słuchaj, jeżeli Bóg zaczął marzyć i włożył te marzenia do twojego Ojca, do twojego serca, to znaczy, że wiedział, że one się zrealizują. Wróć do nich. W swojej wierności wróć do niej. A jeżeli nie jesteś wierny, to wróć do wierności. Jeżeli nie jesteś zapracowany, to wróć do ciężkiej pracy i uciesz się z tego, że możesz ciężko pracować. Wróć do Boga, a twoje marzenia zaczną się realizować. Wróć do Boga, a twoje marzenia będą się realizować. Może jeszcze nie teraz, bo musicie ktoś wyciągnąć z dołu. Może jeszcze nie teraz, bo właśnie zostałeś sprzedany przez żonę Potyfara. Może jeszcze nie teraz, ale to, co niemożliwe, dla niego jest możliwe. Poproszę zespół uwielbienia. Chciałabym, żebyśmy zrobili taką modlitwę, bardzo szybką modlitwę. I dlatego zobaczymy, czy jeszcze będziemy jakby ciągnąć dalej, ale to jest dla mnie bardzo ważne, żeby z wami to zrobić teraz, bo jesteście dla mnie ważni w tym miejscu, w którym jesteście. Czy możecie stanąć, kochani? Tato, ja dziękuję Tobie, że Ty włożyłeś w nas marzenia. Że pomyślałeś, że jesteśmy wystarczający, aby je nieść. Dziękuję Tobie, Tato, za Twoją łaskę i Twoją wolność dla naszego życia, abyśmy mogli te marzenia realizować. Dziękuję Tobie za odwagę dla każdego z nas, abyśmy mogli pójść dalej, abyśmy mogli wejść w Boże przeznaczenie, w Boże nawiedzenie. Dziękuję Tobie, Tato, za ducha bez miary, którego nam dajesz. Tato, ja modlę się o te osoby, które słuchały tej transmisji i które zrezygnowały ze swoich marzeń. Niektóre z was mówiły mi o tym. Ja modlę się, aby Duch Święty przyprowadził was do miejsca, gdzie wasze marzenia mogą się zrealizować. Tak jak przywiódł Symeona do świątyni. Bo tam miał być Jezus w tym dniu. I Symeon rozpoznał tego Jezusa. Ja modlę się, abyście wy byli przyprowadzeni do miejsca, gdzie On na was czeka. I abyście byli rozpoznani. Abyście wiedzieli, że to jest czas na realizację waszych marzeń. Że to jest czas na powrót do Ojca. Abyście wiedzieli, że nie jesteście jednym talenciem albo jakimś beztalenciem. Bo Bóg włożył w was wielkie marzenie, swoje marzenie. Właściwie przyszliście z nieba z tym marzeniem.